Dzień dobry. Witam wszystkich obecnych na naszej dzisiejszej debacie poświęconej protestom studenckim w maju 1946 roku. Ja nazywam się Mirosław Szumiło, jestem pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN i przede wszystkim chciałem serdecznie przywitać uczestników dzisiejszej debaty, znawców tej tematyki, pana doktora Łukasza Kamińskiego, dyrektora Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu, jak również byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana profesora Jacka Wołoszyna z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie i pana doktora Michała Węklara, który jest zastępcą dyrektora oddziału IPN w Krakowie. Właśnie dzisiejsza debata wypada w 80. rocznicę, przededniu 80. rocznicy tych wydarzeń, które w zasadzie są nazywane niekiedy zapomnianym polskim miesiącem. Mówimy o maju 1946 roku, ale jednak właśnie jak ta nazwa wskazuje, jednak nie tak dobrze znanym i pamiętanym przez Polaków, jak inne słynne polskie miesiące, takie jak czerwiec 1956 roku, marzec 68, grudzień 70 i tak dalej. No a jednak były to dosyć istotne, znaczące wydarzenia w powojennej historii Polski, bo wtedy doszło do tych pierwszych takich na masową skalę wystąpień społecznych, protestów przeciwko postępowaniu władz komunistycznych, a szczególną rolę w tym odgrywała młodzież akademicka i szkolna. Uczestników tych zdarzeń spotkały represje, aresztowania też na masową skalę. Ale w szczególności właśnie skupimy się tutaj na tych środowiskach akademickich, które poniosły też później konkretne konsekwencje tych wydarzeń, dlatego koncentrujemy się właśnie przede wszystkim na udziale studentów, ale nie tylko w tych protestach z maja 1946 roku. I właśnie chciałem na początek zapytać, czy poprosić profesora Wołoszyna o nakreślenie pewnej sytuacji wyjściowej, to znaczy tego, jak przedstawiały się postawy i nastroje w środowiskach młodzieżowych wiosną 1946 roku, w każdym razie przed wydarzeniami z 3 maja i późniejszymi.
Witam Państwa. Jeżeli spróbować naszkicować taki schemat postaw młodzieży, nie tylko studentów, ale całej młodzieży w tym okresie tuż powojennym, to większość badaczy wskazuje, że to było jedno chyba z najbardziej radykalnie nastawionych pokoleń czy grup społecznych w tym momencie, jeżeli chodzi o ocenę całej rzeczywistości. Przede wszystkim można tutaj mówić o kilku postawach, które na siebie nakładały. Z jednej strony była to postawa, przede wszystkim koniec wojny dawał pewną możliwość powrotu do tego, co się ogólnie nazywa normalnością, a więc rozpoczęcia studiów, kontynuowania nauki, rozpoczęcia pracy, być może też już założenia rodziny, więc dla większości młodych ludzi właśnie to było też ważne, ale z drugiej strony była też taka grupa, która obserwowała i starała się reagować na zmiany polityczne zachodzące w państwie, choć to trzeba też powiedzieć, że to był jeszcze okres ten przejściowy, kiedy komuniści byli bardziej zajęci budową władzy, likwidacją opozycji czy tych środowisk, które uznali za swoich przeciwników, bo też trzeba pamiętać, że w tym momencie tak naprawdę lata 45-46 to jest moment, kiedy wykonano najwięcej wyroków śmierci, jeżeli chodzi o ten okres pierwszego dziesięciolecia istnienia Polski Ludowej, bo jeżeli przyjmiemy, że tam od 6 do 8 tysięcy było wyroków śmierci, to przynajmniej te 2/3 to jest gdzieś właśnie wykonane między 45 a 46 rokiem. Właśnie to są osoby, które jakby bezpośrednio były uznane za przeciwników, angażowały się bezpośrednio w działalność zbrojną, w działalność partyzancką i w tym momencie też bardzo wielu młodych ludzi było w oddziałach partyzanckich, bo tak jak AK, tutaj za Tomaszem Strzemboszem można określić podziemie okresu II wojny światowej jako tak naprawdę formację młodzieżową, tak samo po wojnie większość członków wtedy rozwijającego się i działającego dość prężnie podziemia antykomunistycznego, tam mówi się od 60 do 70%, to są jakby dane zebrane przez samych pracowników aparatu represji. To byli właśnie osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i właśnie wśród osób, które też zostały skazane i stracone, dominowały osoby właśnie poniżej 26 roku życia. Takim najlepszym przykładem jest ta trójka partyzantów od Mściciela, straconych 10 lipca 1946 roku na rynku w Dębicy. To też są osoby między 22 a 26 rokiem życia. Tylko kolejny element to jest też te osoby, które jakby nie angażowały się bezpośrednio w działalność przeciwko systemowi, ale go obserwowały i wyrażały się o nim krytycznie, jakby miały swoją własną krytyczną opinię. To widać chociażby w tym, chociażby takim miernikiem jest liczba czy odsetek uczniów, czy studentów, którzy należeli do, powiedzmy sobie, tych organizacji politycznych, które były firmowane przez Polską Partię Robotniczą, czyli przez Akademicki Związek Walki Młodych Życie, czy chociażby tutaj firmowaną przez PPS, tą Niezależny Związek Młodzieży Studenckiej, Socjalistycznej Młodzieży Studenckiej, który jakby tutaj liczono, to jest około, chyba maksymalnie około 1% zarówno w szkołach, jak i na uczelniach. Tak samo jeżeli chodzi o kwestie przynależności do Polskiej Partii Robotniczej. O ile dla studentów chyba takich danych nie ma, ale chociażby to widać przy okazji samych pracowników, samych wykładowców. Tak na początku 1947 roku to jest około 4% kadry wykładowczej należy do PPR. Większość młodych ludzi jest tak, że jakby tutaj popiera Polskie Stronnictwo Ludowe, bo to widać chociażby w tych wszystkich, to co będziemy też opowiadali, bo 3 maja, czy wszystkie te wydarzenia, kiedy młodzi ludzie wychodzą na ulicę manifestować swoje postawy, to są też przy okazji manifestacja poparcia dla opozycyjnej partii ludowej, jedynej tak naprawdę działającej wtedy legalnie opozycji politycznej. Więc tak naprawdę jakby przeglądając postawy młodzieży, można powiedzieć, że większość z nich była nastawiona jakby, jeżeli nie anty, jeżeli nie bezpośrednio krytykowała i angażowała się w różne działania zbrojne, bo to zarówno studenci, jak i uczniowie, bo to są bardzo wielu z nich, wciąż jeszcze równolegle należało właśnie do tego podziemia. I też, na ile wierzyć ocenom, bo one mogą być troszeczkę przesadzone, około 90% uczniów, są takie dane z początku 1947 roku, jakby była oceniana przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa jako przeciwnicy systemu. Czy bezpośredni, czy powiedzmy sobie pośredni, bo czy angażujący się, czy też tylko wypowiadający swoje postawy, to jest tak naprawdę. I z drugiej strony są ci też młodzi ludzie, bo są pamiętniki, relacje, którzy jakby skupili się na sobie, na swoim rozwoju, na chęci właśnie jakby odrobienia tego, co im zabrakło w okresie II wojny światowej, zdobycia wykształcenia, co bardzo często jednak szło równolegle z zaangażowaniem czasami też w działalność konspiracyjną. Więc tak naprawdę te postawy i nastroje w środowisku młodzieżowym są złożone, bo większość chce jakby wrócić do normalności, odrobić to, co zabrakło, na co z różnych względów nie mogła zrealizować w okresie II wojny światowej, przede wszystkim wrócić do uczelni, wrócić do szkół, rozpocząć jakby normalne życie i cieszyć się młodością, ale z drugiej strony też obserwuje system, bo tutaj i dla niej ten system jest nie tyle może nie do przyjęcia, co uznany za wrogi, bo też warto się odwołać tutaj do tego tego dokumentu, czy takiego raportu spisanego przez władze harcerskie, między innymi Broniewskiego, czy Kamińskiego, czy Zakrzewską z początku 1946 roku, w którym oni bardzo wyraźnie oceniają postawę młodzieży, nie tylko harcerskiej. To jest przede wszystkim niechęć do Związku Sowieckiego, postrzeganego jako kolejny okupant lub przynajmniej podmiot, który zagraża suwerenności państwa, to jest niechęć do samego komunizmu jako takiego, niechęć do i patriotyzm, bardzo wielki patriotyzm oraz przywiązanie, też napisano, do form instytucjonalnych czy państwowych wypracowanych przed rokiem 1939. Więc to jest jakby taka podstawa, można powiedzieć, że to jest większość młodzieży, która obserwuje system, jest mu niechętna, jest grupa, która jest wobec tego systemu obojętna w myśl zasady, aby przetrwać, i jest jakaś grupa, która z różnych względów już zaczyna się w ten system angażować. Właśnie wstępuje do PPR-u, wstępuje do tej akademickiej przybudówki Związku Walki Młodych, czy w ogóle do Związku Walki Młodych. Przy czym też trudno tutaj wskazywać, bo odwołując się do tej tradycyjnej krzywej Gaussa, to tak naprawdę to byłoby do końca też niewymierne, bo nie wiadomo, bo tutaj mamy ekstremum ci, którzy są anty, z drugiej strony ci, którzy są za i większość po jakby sobie tego biernego centrum, ale to tak nie do końca się chyba kształtowało, jakbyśmy mogli powiedzieć statystycznie, jeżeli chodzi o samą młodzież lat 45-46, bo potem to już będzie się zmieniało, ale my jesteśmy jakby zainteresowani tym pierwszym momentem.
Tak, dziękuję za to nakreślenie obrazu, ale też może warto jeszcze przypomnieć, że przed 3 maja 1946 roku doszło do wcześniejszych pewnych już przejawów publicznego protestu. Może przypomnijmy tylko te fakty.
Październik chociażby 1945 roku to jest takie pierwsze odnotowane wyjście młodych ludzi na zewnątrz, jakby w przestrzeń publiczną, to jest Radom, kiedy uczniowie radomscy zaprotestowali przeciwko warunkom aprawizacyjnym, a tak naprawdę domagali się do stałych dostaw energii elektrycznej do miasta, do ich internatów, do szkół. W tym momencie zażądali tego. Też tam pojawiły się pewne elementy, które władze uznały za antysowieckie, bo tam wykrzykiwano między innymi na ulicy, gdzie jest polski węgiel. Odpowiedź padała, że jest w Moskwie. Więc w tym momencie też jakby ci młodzi ludzie domagali się właśnie swojego uwagi, zwrócenia uwagi na ich trudną sytuację aprowizacyjną czy życiową i jakby elementy pewne też polityczne pojawiły się chociażby w tych wypowiedziach, choć one bardziej były chyba uznane przez samych przedstawicieli władzy, niż rzeczywiście miało to charakter polityczny. Podobne chyba także wystąpienie, ale to już chyba nie pamiętam, czy w grudniu, czy w styczniu, studentów Wrocławia, którzy też protestowali przeciwko brakowi światła w akademikach, tylko chyba tam nie doszło do wyjścia na ulicę jako takiego, w przeciwieństwie do Radomia. I drugi dość duże wystąpienie to jest grudzień też 45 roku Łódź, kiedy studenci pierwszego tak naprawdę robotniczego uniwersytetu, bo tak traktowały władze nowo założony Uniwersytet w Łodzi, zaprotestowali przeciwko uniemożliwieniu im godne, czy oddania jakby czci jej osobie z ich środowiska, studentce, która została zamordowana w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, według pogłosek miała być ofiarą zbrodni popełnionej przez czerwonoarmistów i tak została chyba odebrana przez większość społeczeństwa. Zresztą tutaj studenci przygotowywali się też na uroczysty pogrzeb, przyjechały delegacje z różnych ośrodków akademickich w Polsce, ale władze pomyślały, że trzeba urządzić cichy pogrzeb poza głównymi ulicami miasta i tutaj studenci jakby przeciwstawili się temu i przeprowadzono jednak, orszak przeszedł głównymi ulicami, tutaj doszło do pierwszych jakby też próby rozbicia tych manifestacji studenckich z użyciem czegoś, co potem będzie takim stałym elementem jakby tej działalności władz przeciwko opozycji, z bojówek robotniczych czy aktywu robotniczego, który wspomógł milicję i wspomógł też tutaj aktywistów komunistycznego Związku Walki Młodych. To były też pierwsze aresztowania, pierwsze relegacje ze studiów, próby też chyba wciągnięcia tych młodych ludzi do wojska, czyli taki schemat, scenariusz, który będzie się każdorazowo powtarzał w PRL-u, kiedy młodzież wychodziła na ulicę. I też pierwsza rzecz, kolejna, ale to już był stały schemat każdych jakby kryzysów, kiedy zwoływano masówki i wiece w zakładach pracy, też w Łodzi właśnie coś takiego się odbyło, przy czym gdzie uczestniczy mieli potępić, pojawiło się chyba to słowo warchołów, nie po raz pierwszy, ale warchołów, czyli paniczyków, studentów, zresztą prasa też próbowała przedstawić właśnie tutaj tych młodych ludzi jako takich wyrwanych ze swojego środowiska, margines, dawne warstwy uprzywilejowane, które tak naprawdę straciły swoje przywileje i teraz przeciwko temu protestują. Wręcz pojawiły się oskarżenia, że ta młoda dziewczyna została zabita przez studentów czy przez samo podziemie, przeciwko czemu też zaprotestowano. No i tutaj kolejna rzecz, to jest kwiecień 1946 roku, rzecz, która prawdopodobnie, o czym być może będzie mówiła kolejna osoba, ale to jest te wydarzenia, które miały miejsce w Szczecinie w trakcie takiej propagandowej imprezy, która miała pokazać przywiązanie społeczeństwa do nowej władzy, ale jednocześnie też potwierdzić prawa państwa do ziem zachodnich i północnych, czyli te wydarzenia związane z uroczystościami Trzymamy Straż nad Odrą, kiedy młodzi ludzie pierwszego dnia zbyt manifestacyjnie powitali Mikołajczyka, a bardziej chłodno przemawiającego Bieruta, co skończyło się tym, że następnego dnia harcerzom nie pozwolono na przedefilowanie przez miasto, więc urządzili swoją własną defiladę. Tam też były aresztowania, tam też były zatrzymania, też próby rozbijania tego przez milicję. Według różnych pogłosek, choć one się okazały ostatecznie niepotwierdzone, miały zginąć dwie harcerki, ale ostatecznie okazało się, że tak naprawdę jedna z nich była ofiarą wypadku kolejowego, druga tylko została ranna, więc... Ale to też są momenty, kiedy młodzież decyduje się na jakby publiczne wyrażenie swojego sprzeciwu. One mają swoją konkretną przyczynę, bo powiedzmy sobie tutaj brak światła, tutaj morderstwo nie do końca wyjaśnione, tutaj jakby próba zamknięcia ust, jakby wyrażenia, zakaz wyrażenia własnej opinii i kara za to, że wypowiada się słowa, które rządzący mogą uznać za im nieprzyjazne.
Tak, no to rzeczywiście, to tak się słucha o tych wydarzeniach, to nasuwa się refleksja, że tutaj nie tylko już było to preludium protestów z maja 1946 roku, ale też już ta strona komunistyczna wypracowała pewne schematy postępowania, jak to widać na przykładzie Łodzi. Ale przechodząc już do samego właśnie tematu głównego dzisiejszej debaty, to jak wiemy, do tych protestów majowych doszło przede wszystkim w związku z obchodami, z organizacją obchodów święta 3 maja właśnie w roku 1946. I tutaj powstaje pytanie właśnie, na czym polegał ten problem wówczas z organizacją obchodów i dlaczego to 3 maja stał się katalizatorem tych wydarzeń, szczególnie też w Krakowie. I o to, dlaczego właśnie 3 maja, zapytam pana doktora Winklera.
Szanowni Państwo, jeszcze rok wcześniej, w roku 1945, władza nie miała problemów ze świętowaniem 3 maja. Sama okazywała się propagandowo jako kontynuator postępowych, oświeceniowych tradycji. Ale w 1946 była sytuacja inna, bo już na tej jawnej scenie politycznej był przeciwnik. Było Polskie Stronnictwo Ludowe, był Stanisław Mikołajczyk. PSL w takiej sytuacji paradoksalnej, bo z jednej strony współtworzą tymczasowy rząd jedności narodowej, Mikołajczyk jest wicepremierem, a z drugiej strony są de facto w opozycji. I to się dzieje w atmosferze ostrego sporu politycznego. Społeczeństwo postrzega pewne nadzieje w partii Mikołajczyka, w PSL-u, a kulminacją mają być zapowiedziane w Jałcie wybory do Sejmu Ustawodawczego. I nadzieje społeczeństwa są w tym, że PSL wygra te wybory i może nie przywróci Wilna i Lwowa, ale przynajmniej przywróci wewnętrzną demokrację czy ukróci komunistyczny terror. Z drugiej strony komuniści mają świadomość, że w normalnej, demokratycznej rywalizacji przegrają z PSL-em, więc oddalają te wybory najdalej jak się da. Najpierw próbują je rozstrzygnąć jeszcze przed wyborami przez taki pomysł włączenia PSL-u do wspólnego bloku wyborczego i wcześniej już przyznania im pewnej puli mandatów, a później wymyślają, i tu termin będzie wyznaczony na koniec kwietnia, czy pod koniec kwietnia, wymyślają referendum. To referendum 3 razy tak, czyli takie głosowanie powszechne o charakterze plebiscytu z pytaniami, które mają potwierdzić, czy jesteś za polityką rządu, czy nie. Więc narasta spór polityczny. PSL jest realnym przeciwnikiem. Ma poparcie społeczne. Trzyma niektóre instytucje państwowe. Ma udział we władzach terenowych. Jest realnym przeciwnikiem. Do tego, tak jak już wspomnieliśmy, działa podziemie. Wiosna 1946 roku to jest czas, kiedy podziemie jeszcze jest na fali wznoszącej, rosnącej, nie malejącej. Kolejne grupy udają się do lasu, działa też mocne podziemie polityczne. Tak na marginesie tylko możemy dodać, że jednym z elementów obchodów 3 maja będzie zajęcie beskidzkiego miasteczka Wisła przez zgrupowanie NSZ-u Henryka Flamego Bartka. Są znaczne płacie kraju, gdzie partia jest w zagrożeniu stałym ze strony podziemia. I kiedy zbliżają się święta 1 i 3 maja, święto robotnicze 1, Konstytucji 3 maja, kiedy mamy już też doświadczenia ze Szczecina, o których tu pan przed chwilą wspomniał, to władza obawia się, komuniści PPR obawiają się, że demonstracje, pochody zostaną wykorzystane do manifestacji pro-PSL-owskich, pro-mikołajczykowskich, że będzie próba takiego łatwego przeciwstawienia ich święto komunistyczne 1 maja, nasze polskie niepodległościowe prawdziwe 3 maja. I nie jest tak, że chcą zakazać obchodów 3 maja, ale chcą, żeby zamknąć te obchody w salach, w budynkach. Może być msza, nabożeństwo, może być przedstawienie w teatrze, może być akademia, mogą być zawody sportowe, może być koncert, ale nie pochód, nie manifestacja, żeby nie stwarzać okazji do spontanicznych, entuzjastycznych ruchów, okrzyków na rzecz PSL-u czy Mikołajczyka. I takie decyzje zapadają i najpierw już pod koniec marca tak naprawdę na forum Ministerstwa Informacji i Propagandy, które odpowiada za przebieg trzeciomajowych uroczystości. Potem to potwierdza sekretariat KCPPR-u na początku kwietnia, ale te informacje czy wskazania jakoś nie przebijają się do terenu po całej Polsce, a tam lokalne komitety już szykują obchody, lokalne komitety i z udziałem władz PPR-u i z udziałem PSL-u, z reguły wzorowane na obchodach zeszłorocznych, czyli przewidujące pochody i manifestacje i marsze. Kiedy władza się zorientuje, to wzmocni ten sygnał i pod koniec już kwietnia, 29 kwietnia, Ministerstwo Informacji i Propagandy wyśle jednoznaczny sygnał do wojewódzkich, a potem do powiatowych urzędów informacji i propagandy, że zakazane są obchody, pochody i manifestacje. I na przykład w Krakowie 29 kwietnia zbierze się komitet organizacyjny 3 maja z udziałem wszystkich partii politycznych i się określi, dobra, czyli będzie msza, będzie orkiestra, będzie akademia, będzie przedstawienie w teatrze, ale bez pochodów. Ale to jakby nie ma wpływu na to, że organizacje społeczne, studenckie, nie wiem, cechy, związki zawodowe szykują się do takich obchodów jak zawsze. I paradoksalnie tego samego 29 kwietnia, kiedy już w Krakowie Urząd Informacji i Propagandy czy komitet mówi żadnych pochodów, tego samego dnia za zgodą cenzury są drukowane plakaty studenckie nawołujące chodźmy wszyscy manifestacyjnie świętować 3 maja w tym samym czasie. I już zupełnie w ostatnim momencie 2 maja Urząd Bezpieczeństwa uznaje, że trzeba puścić jednoznaczny sygnał swoim kanałem i przez Urząd Bezpieczeństwa do wojewódzkich, a później do powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego idzie informacja o kategorycznym zakazie pochodów i manifestacji. I ten kategoryczny zakaz jest znany UBE-kom, jest znany częściowo partii, ale społeczeństwo go nie zna i pozna go dopiero, kiedy wyjdzie na manifestację na ulicę, no co doprowadzi już do tych wydarzeń, o których dzisiaj rozmawiamy.
Tak, dziękuję za to nakreślenie sytuacji związanej z obchodami 3 maja, ale jakby kontynuując ten wątek, zwrócę się teraz do pana doktora Kamińskiego z prośbą o wyjaśnienie właśnie dalsze tej kwestii, dlaczego, jakie były właściwe przyczyny w zasadzie tych nie tylko manifestacji, ale w ogóle dramatycznych zajść 3 maja w Krakowie, ale też innych miejscach i czy rzeczywiście można by tu mówić o jakiejś świadomej prowokacji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa.
Dziękuję bardzo. Myślę, że zasadnicze rzeczy już pan doktor Węglar powiedział i wystarczy jakby spojrzeć na ten mechanizm, który został przypomniany. Tutaj na pewno nie ma mowy o żadnej prowokacji. Tutaj jest po prostu bardzo czytelny rozwój wydarzeń, tak? Czyli od tego momentu, w którym władze decydują się na to, że święto ma się odbyć. Przypomnijmy, to jest wciąż święto państwowe, tak? Nikt go jeszcze w tym momencie nie zniósł. Jedyne co, to jak się mówi, to na sekretariacie KCPPR należy je nasycić naszą treścią, tak? Czyli wykorzystać 3 maja do odpowiedniej propagandy. Mniej więcej gdzieś około 20 kwietnia zaczynają do Ministerstwa Informacji i Propagandy spływać informacje, jak planowane jest święto i 1 i 3 maja. No i w tym momencie ktoś się orientuje, że też pod wpływem tych doświadczeń ze Szczecina, że może dojść do przekształcenia tego święta w masowe demonstracje na rzecz PSL-u, czy generalnie demonstracje demonstracje antykomunistyczne i wtedy 25 kwietnia najpierw jest taka miękka jeszcze wciąż instrukcja, że właśnie należy to wszystko zamknąć w pomieszczeniach, ewentualnie zawody sportowe mogą się odbywać na świeżym powietrzu. To ewidentnie nie działa. 29 jest ten wspomniany już zakaz. Taki bardzo jednoznaczny, tam on zawiera uzasadnienie, mówi się o tym, że może dojść do zakłócenia wzajemnego stosunku politycznego między 1 a 3 maja, czyli tłumacząc to na bardziej zrozumiały język, chodziło o to, żeby skala demonstracji 3 maja nie przyćmiła tych z 1 maja. I w większych miastach, tak jak to było na przykładzie Krakowa, ale to w zasadzie można powiedzieć na poziomie miast wojewódzkich, ten zakaz zostaje przyjęty i jest respektowany przynajmniej formalnie, to znaczy wykreśla się z obchodów pochody, natomiast on ewidentnie nie trafia ogólnopolsko, tak, też do mniejszych miejscowości, no i wówczas władza sięga po ostateczny argument, czyli ten zakaz idzie po linii urzędów bezpieczeństwa i co najważniejsze, urzędy bezpieczeństwa są odpowiedzialne za to, żeby wyegzekwować ten zakaz. Także tutaj absolutnie nie ma mowy o prowokacji, tylko pewien naturalny, powiedziałbym, rozwój wydarzeń następuje właśnie w całym tym też kontekście i politycznym, i społecznym związanym z nastrojami, bo władza zdaje sobie sprawę, pamięta, tak, że 3 maja to była zawsze tradycyjna, już też przed II wojną światową, też przed I wojną światową, moment, w którym przede wszystkim manifestuje młodzież. Drużyny harcerskie, inne organizacje młodzieżowe, szkoły ze sztandarami. To było takie, no, w jakimś sensie święto młodych ludzi. No a jakie były nastroje, to tutaj już pan profesor o tym wspomniał.
Czyli jednak jakby sytuacja wymknęła się poniekąd spod kontroli, można by powiedzieć, w tym sensie, że komuniści za późno się zorientowali. Można z tego wnieść wniosek w zagrożeniu, jakie płynie z tych wydarzeń, tak?
W jakimś sensie tak. Gdyby jakby ten zakaz poszedł wcześniej, być może skala wydarzeń byłaby mniejsza, natomiast moim zdaniem nie zapobiegłoby to rozwojowi, tak, sytuacji. Myślę, że młodzi ludzie i tak 3 maja wyszliby po prostu na ulice miast i miasteczek.
Niezależnie od tego, czy ten zakaz byłby znany, czy nie. No i właśnie tutaj najbardziej dramatyczne wydarzenia miały miejsce w Krakowie, chociaż nie tylko, trzeba też przyjrzeć się innym miejscowościom, ale szczególnie Kraków jest tutaj symbolem wydarzeń z 3 maja 1946 roku i w związku z tym zwrócę się ponownie pana doktora Węklara, który reprezentuje Kraków właśnie, z takim dosyć niełatwym zadaniem przybliżenia w skrócie przebiegu tych wydarzeń, szczególnie w Krakowie, ale nie tylko, wszystkim, na czym polegał dramatyzm tej sytuacji.
Proszę państwa, w Krakowie ostatecznie zaplanowano, że będzie msza w Kościele Mariackim, później Akademia w Teatrze Słowackiego, koncert orkiestry i na koniec jeszcze spektakl Zemsty w tym teatrze. I to był oficjalny plan. Ale wcześniej już, jak mówiłem, były rozplakatowane ogłoszenia o tym na uniwersytetach, na uczelniach. Szykowały się cechy, organizacje społeczne do tego, żeby od rana manifestacyjnie iść do kościoła na mszę. Nie mieli świadomości, że robią cokolwiek wbrew władzy. Powoływali się na wezwanie rektora, bratniej pomocy akademickiej, organizacji studenckich. Szli na mszę, ale już w sposób zorganizowany studenci, harcerze, uczniowie różnych szkół średnich, myśląc, że biorą normalny udział w uroczystościach, tak jak w zeszłym roku. I już na drodze na rynek do Kościoła Mariackiego pierwsze grupy były zatrzymywane przez Urząd Bezpieczeństwa. Pierwsze osoby były zatrzymywane, między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Studentów Akademii Górniczej, obecnego AGH, ale jeszcze jakoś większość dotarła do Kościoła Mariackiego. Tam odbyła się uroczysta msza święta i już w czasie mszy, kiedy były tłumy, kościół był przepełniony, tłumy już były też wokół kościoła, bo się nie zmieścili w środku, w czasie mszy na rynek zaczynają wjeżdżać samochody Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wjeżdżają konni funkcjonariusze, widać, że coś będzie się działo. Msza kończy się, no, ma cały wymiar bardzo patriotyczny, niepodległościowy. Kiedy śpiewa się na końcu Boże coś polskie, to wszyscy ze słowami Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Kiedy śpiewają Rotę, to ze słowami niech się rozpadnie w proch i pył sowiecka zawierucha. I po wyjściu z kościoła, tłum, wierni uczestnicy chcą, tak jak to było przewidziane pierwotnie, iść manifestacyjnie na Wawel. Jest orkiestra Związku Pocztowców, za nimi studenci formują się w szyk i ruszają w stronę Wawelu. Ale kiedy próbują wyjść już z rynku na tak zwaną Drogę Królewską, wtedy funkcjonariusze uzbrojeni przebijają, jakby odcinają orkiestrę, tej pozwalają przejść, ale odcinają studentów, a z drugiej strony konnica przecina pochód studentów, rozbija go na dwie części. Wtedy zaczynają się negocjacje. Przedstawiciel studentów, nie chcąc dopuścić do jakiejś eskalacji, Jan Deszcz, podejmuje rozmowy z UBK-ami. Tutaj tak wspomnę tylko, a propos, bo jacy to studenci, mówimy o porze akademickim, młodzieżowym, ale to Jan Deszcz to jest, on miał blisko 30. To był człowiek, który, jak wielu z nich, zaczął studia tuż przed wojną, teraz próbował kończyć. A w czasie wojny był w oddziale, który wykonywał wyroki państwa podziemnego na Powiślu Dąbrowskim, więc tego typu to byli ludzie. To na zdjęciu za nami możemy zobaczyć typowego studenta w czapce studenckiej marynarce, ale w bryczesach i oficerkach, więc wielu z nich miało takie doświadczenie. Ale udaje się wynegocjować, żeby studenci przeszli pod Kolegium Novum, drugą stroną rynku, tam pochód ma się rozwiązać. Ale kiedy próbują zejść z rynku, znowu jest blokada i też ich nie puszczają. Oficjalnie ci, którzy reprezentują studentów, ów Jan Deszcz, próbują rozformować pochód, ale wtedy dochodzi do dwóch sytuacji. Z jednej strony wyjeżdża z rynku rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jedna z towarzyszących mu osób zostaje wzięta za Mikołajczyka. I rozlega się wielki entuzjazm, niech żyje Mikołajczyk, prawie że podnoszą ten samochód. A z drugiej strony UB zatrzymał studentów dokładnie na wysokości kamienicy, w której był Komitet Wojewódzki PPR-u, Polskiej Partii Robotniczej. I kiedy studenci, manifestanci skandują, niech żyje Mikołajczyk, niech żyje PSL, wtedy ktoś z tego Komitetu Wojewódzkiego krzyczy, niech nie żyje, i pada pierwszy strzał. I pierwszy człowiek, robotnik, nie student, pada z przestrzelonym podniebieniem, rozlewa się krew, potem drugi strzał, kolejna osoba pada. No i tu już zaczynają się walki uliczne, zamieszki. Funkcjonariusze odpychają studentów od PPR-u, żeby tam nie doszło do jakiegoś linczu tych PPR-owców. I rozpływa się cała sprawa na wszystkie okoliczne uliczki. Ostatecznie formują się dwa pochody. Już nie będę tej trasy tych pochodów przedstawiał. W każdym razie to z godzinę co najmniej manifestują, krzycząc na cześć PSL-u przeciwko komunistom. Podejdą ostatecznie pod gmach, w którym jest siedziba PSL-u, tam będzie by ich próbował uspokajać Stanisław Mierzwa, jeden z wybitnych przywódców PSL-u, wcześniej więzień moskiewski, jako jeden z 16 przywódców państwa podziemnego, ale ich nie uspokoi, pójdą dalej wzdłuż plant i kulminacyjny moment będzie taki, kiedy szef Urzędu Bezpieczeństwa Krakowskiego, Jan Frej Bielecki, były partyzant sowiecki na Wileńszczyźnie, z udziałem oficera sowieckiego, z udziałem swoich funkcjonariuszy, byłych partyzantów komunistycznych, siłowo rozpędzi. To już wygląda jak działania wojenne, bo Frej Bielecki będzie w samochodzie wojskowym z doczepionym, takim sprzężonym karabinem maszynowym przeciwlotniczym. Z tego karabinu maszynowego będą lecieć serie ponad głowami studentów. Samochody pancerne zetną ze dwa drzewa z plant, które runą na ulicę. No sytuacja naprawdę już dramatyczna. Wtedy ten jakby zamieszki zostają stłumione przez władze. I to nie jest koniec, bo potem zaraz, gdzieś po 13, samochody Urzędu Bezpieczeństwa podjeżdżają pod drugi dom akademicki, czyli dzisiejszy Rzeczek, największy akademik w Krakowie. Puszczają serię po oknach, jedna studentka zostanie ranna, a potem wszyscy, i mieszkańcy, i ci, którzy przyszli na obiad do stołówki, wszyscy studenci tam się znajdujący, i studenci, i studentki zostają aresztowani, około 800 osób. Przez długi czas stoją pod murem z rękami do góry, w tym czasie UB robi przeszukania, rewizje, rozbija szafy, drzwi, nic nie znajdzie, bo nic tam nie było. A potem tych studentów, wszystkich 800 osób, zabierają do koszarka BW na Zakrzówku i tam są więzieni. Obok tego jeszcze z 200 osób aresztowanych w pozostałych miejscach. W Krakowie tak to wygląda. Dla kontrastu możemy powiedzieć Nowy Sącz, na razie trzymając się Małopolski. Nowy Sącz, miasto bardzo antykomunistyczne, miasto, w którym za 3 miesiące w referendum w największym stopniu w Małopolsce społeczeństwo odpowie 3 razy nie na pytania. Tam starosta komunista Józef Łabus powie, to się nie uda, nie zatrzymamy pochodu. I sam staje na czele pochodu i prowadzi ten pochód. Najmniejszych ekscesów nie ma w radykalnie antykomunistycznym Nowym Sączu, bo nie ma próby stłumienia pochodu. Natomiast dochodzi do starć w wielu miastach Polski. To nie tylko Kraków, może jest taki symboliczny ze względu na charakter i skalę aresztowanych, ale w wielu miastach, na Śląsku, Katowice, Gliwice, Bytom, tam studenci Politechniki Gliwickiej, osoby próbujące manifestować w Katowicach, napotykają opór, padają strzały w Katowicach, mocne zamieszki w Sosnowcu, w Łodzi, gdzie blokada obecka otwiera ogień i też giną osoby, we Wrocławku, w Szczecinku. Wiele jest takich miejsc, gdzie dochodzi do mocnych starć. Szacuje się, że w około 50 miejscowościach siły bezpieczeństwa ścierały się fizycznie z manifestantami, a w około 10 była użyta broń palna. Więc mamy kilka osób zabitych, jest kilkadziesiąt osób rannych, no i łącznie z pewnością ponad 1000 aresztowanych. To w wielkim skrócie.
Tak, dziękuję za ten naprawdę wielki, ale też bardzo taki plastyczny opis wydarzeń. Skrótowy, ale plastyczny. Rzeczywiście mogliśmy usłyszeć, jak dramatycznie w Krakowie szczególnie wyglądał 3 maja 1946 roku. No, ale też bezpośrednio następstwem tych wydarzeń były przede wszystkim represje, aresztowania, o których już tutaj trochę doktor Węklar wspomniał, o akademiku, ale też no to była szersza skala tego i właśnie o tą skalę represji, aresztowań związanych bezpośrednio z 3 maja zapytam profesora Wołoszyna.
I tutaj jest podstawowy problem. Tak naprawdę nikt do końca nie policzył liczby osób aresztowanych, jeżeli chodzi o całą Polskę. Mówi się o 1000 osób w Krakowie, 1000 osób w Poznaniu, tylko mówimy o też późniejszych wydarzeniach, bo to jest nie tylko 3 maja, bo trzeba też wspomnieć, że to, co się stało w Krakowie czy w innych miastach, dało potem asumpt do rozpoczęcia strajków solidarnościowych ze studentami Krakowa. I to też były wydarzenia, kiedy młodzi ludzie wychodzili na ulicę w Poznaniu, wychodzili w Łodzi, wychodzili też we Włocławku później były, ale też we Wrocławiu, nie pamiętam, ale ponad chyba 50 miejscowości, gdzie odbyły się różnego rodzaju strajki solidarnościowe zarówno studentów, jak i uczniów. I tam też były jakby działania, chociażby w Poznaniu, kiedy też zaatakowano studentów i uczniów poznańskich, rozproszyła je milicja konna i też odbyły się aresztowania i też później jakby przygotowywano procesy. Ale jest pewien schemat, który powtarza się we wszystkich tych aresztowaniach. To jest to tutaj, co pan powiedział, że przeszukanie chociażby Żaczka, że późniejszego Żaczka, że poszukiwaniu broni, żeby udowodnić, że to była ekstrema, że to było podziemie, że to byli ci reakcjoniści, a więc uzyskać pewien rodzaj materiału dowodowego, który mógłby potem posłużyć dla odpowiedniej propagandy, ale także do przeprowadzenia też odpowiednich procesów, bo w momencie, kiedy jest broń, możemy już oskarżać nie tylko o próbę obalenia, co wręcz bezpośredni udział w jakimś związku czy organizacji, co już podnosi późniejsze sankcje. To jakby się nie udało, bo nie zdobyto nigdzie takich dowodów, choć ich usilnie poszukiwano, ale tu są potem te sankcje jakby poszły w tym kierunku. Aresztowania się odbyły, to były no, na dużą skalę, bo 1000 osób tu, 1000 osób tu, gdzieś 100 osób, powiedzmy sobie, w poszczególnych miejscowościach, ale nigdzie nie znalazłem jakby informacji, ile w całym państwie osób zostało aresztowanych. Nawet chyba dane Zrzeszenia Wolność i Niepodległość, czyli podziemia, też nie wskazują, ile osób zostało aresztowanych. Mówi się raczej, policzono tylko prawdopodobną liczbę osób, które straciły życie w trakcie właśnie tych wydarzeń, przede wszystkim 3 maja, ale i późniejszych. Tam się podaje około 31 osób. Ale to był jakby pierwszy etap, same tłumienie, same aresztowania. Część tych osób zwolniono, ale potrzebne było jakby uwieńczenie w postaci konkretnych procesów sądowych, żeby skazać te osoby, ale jednocześnie przedstawić je jako właśnie taki margines społeczny, osoby, które jakby miały związek z podziemiem i te procesy odbyły się chociażby w Krakowie, odbyły się w Poznaniu. To było w Krakowie to było 12 osób, w Poznaniu 5 osób, to byli i studenci, ale na przykład w Krakowie chyba znalazła się zupełnie przypadkowa osoba, jeden z żołnierzy, który gdzieś tam po prostu był w tym momencie w mieście i jego też aresztowano i potem on chyba w tym procesie otrzymał najwyższy wyrok 5 lat, bo też wyroki no, były różne, bo tutaj oskarżenie było dość ciężkie, bo to był udział w zbiegowisku, w porozumieniu mającym na celu obalenie ustroju państwa polskiego, które już tam były dość kary dość surowe, bo to było od paru lat więzienia do kary śmierci włącznie, więc tutaj tak naprawdę sąd miał spore pole do manewru, ale powiedzmy sobie, te wyroki były tak od 1,5 do 5 lat, jeżeli chodzi o Kraków. W Poznaniu tam było 6 miesięcy, ale karę zawieszono na 4 lata. Jeżeli ten. A natomiast w pozostałych miejscowościach jakby nie było samych wyroków, nie było procesów. Natomiast był jeszcze jeden element, bo to nie tylko pozbawienie wolności, ale część osób, i tu też nie mamy liczb, relegowano ze studiów.
No tak,
nie wiemy, ile osób pozbawiono wtedy możliwości dokończenia nauki, ilu otrzymało wilczy bilet, co było jakby też takim stałym schematem później się powtarzającym. I kolejna rzecz, o której też się mówi, ale znowu nie ma liczb, to jest powiedzmy sobie osoby, które poszły w kamasze, które zostały, poszły do wojska, mówiąc krótko, przymusowo. I też tego nie wiemy, a więc pewien schemat już się zaczyna, bo jest, są aresztowania, są procesy, choć nie wszyscy, bo większość zostaje zwolniona, jest relegowanie ze studiów i jest rekrutacja do wojska. Przy czym, co najważniejsze, nie mamy liczb, nie możemy podać, tak jak powiedzmy sobie przy okazji marca 68 roku, czy nawet potem powiedzmy sobie
80 roku. Po prostu... Wtedy nie prowadzono takiej dokładnej ewidencji, czy też po prostu to wymaga jeszcze dalszych badań i pogłębionych,
żeby dojść do tych. To wymaga dalszych badań, poszukiwania dokumentów, że być może ktoś w Warszawie, powiedzmy sobie, w ministerstwie usiadł i zrobił takie zestawienie. Ewentualnie trzeba po prostu dokładnie przejrzeć wszystkie sprawozdania wpływające z terenu i podsumować po prostu liczby, podane tam liczby osób aresztowanych.
No to tak, to nam pokazuje, że jednak mamy jeszcze trochę rzeczy do wyjaśnienia związanych z historią Polski drugiej połowy lat 40., ale tak to pan profesor już nawet tutaj, że tak powiem, szeroko potraktował ten problem, ale jeszcze poproszę o nakreślenie też szerzej sytuacji związanej ogólnie z reakcją młodzieży i społeczeństwa, nie tylko młodzieży właśnie, na represje w stosunku do uczestników manifestacji 3 maja, bo to te represje wobec samego 3 maja spowodowały dalszy ciąg zdarzeń, pewną lawinę wydarzeń. I właśnie o skrótowe nakreślenie tej kwestii proszę pana doktora Kamińskiego.
Dziękuję bardzo. Ja może pozwolę sobie na lekką polemikę, bo rzeczywiście nie mamy takiego jednego dokumentu, który by zestawiał skalę na przykład aresztowań 3 maja 1946 roku. Natomiast w zasadzie do większości miejscowości mamy dane cząstkowe i możemy pokusić się o ich podsumowanie. Natomiast to, co jest ważne dla odpowiedzi na moje pytanie, czyli kwestie reakcji, to jest to, jakie informacje wówczas krążyły w społeczeństwie. I to były te tutaj częściowo przytaczane informacje, które no właśnie z perspektywy badań, nawet tych starszych, jeszcze z lat 90. wiemy, że były znacząco zawyżone. Tak? Nie było 30 ofiar śmiertelnych, to było maksymalnie 4 osoby. Nie było nawet w Krakowie tych 1200 aresztowanych, o których mówiono, tu raczej ta 490 bodajże jest chyba tak dość... To jest problem polega na tym, że część osób po prostu zatrzymywano na chwilę, tak? I na przykład już wieczorami zwalniano, tak? Więc jakby jeśli trzymamy się ścisłej definicji aresztowania jako też pewnej czynności prawnej, to tutaj tych osób po prostu było mniej, ale wówczas uważano, że tak jest, tak? Że właśnie w samym Krakowie ponad 1000 studentów, że są dziesiątki zabitych. Na te emocje nakładało się dodatkowo, oprócz tego oburzenia, że władze zakazują, i to tak w ostatnim momencie, bo większość Polaków dowiedziała się 3 maja, idąc właśnie na mszę. Myślę, że ten schemat krakowski możemy tak naprawdę upowszechnić, że nie będzie tradycyjnego przemarszu, tradycyjnej tradycyjnej manifestacji trzeciomajowej. Ale były też jeszcze dodatkowe wątki. I oprócz tego oburzenia spowodowanego no, jednak tym masowym uderzeniem władz, w 12 miejscowościach użyto broni palnej, więc to też jest znaczące. A to oczywiście wynikało z tego, że nie posiadano innych środków. Tak? To jakby pierwsze instrukcje o tym, że należy używać pałek drewnianych do rozpraszania tłumu, wypracowania dopiero po kolejnym proteście w styczniu 1947 roku w Lublinie. Natomiast tutaj ta broń palna w starciu z tłumem była tak naprawdę jedynym orężem, tak liczone na przestraszenie po prostu ludzi. Takie ubeckie instrukcje były, że właśnie to użycie broni palnej może nie służy zabijaniu ludzi, tylko służy przestraszeniu i rozproszeniu w ten sposób tłumu. I to potęgowało oburzenie, ale był jeszcze przynajmniej w jednym regionie, tak, bo w jednym z regionów, w którym było najwięcej walk ulicznych, demonstracji, to był Śląsk, a to było spowodowane tym, że 3 maja wypadała też 25. rocznica III Powstania Śląskiego. I jakby to zinterpretowano, że też zakazano publicznego świętowania rocznicy Powstania Śląskiego. Tak więc jakby to był taki dodatkowy czynnik, który wpływał na te emocje. I to sprawiło, że pierwsze kontynuacje protestu to był już tak naprawdę 4 maja, 5 maja, 3 maja to był piątek, 4 maja to była sobota. No, w zasadzie ciężko jest powiedzieć, że w Krakowie zaczął się strajk, bo duża część studentów została aresztowana, bo starali się ukrywać albo wyjeżdżać z miasta, żeby uniknąć tego samego losu. No, ale de facto to się przerodziło w jakimś momencie na świadomy strajk absencyjny. We Włocławku, gdzie tutaj było też wspomniane, że to było jedno z bardziej dramatycznych wydarzeń, też z użyciem broni palnej, doszło do demonstracji pod więzieniem, z żądaniem zwolnienia osób aresztowanych. Podobnie w Brodnicy odbył się pierwszy strajk uczniowski z żądaniem zwolnienia kolegów, którzy zostali aresztowani 3 maja. I w Gliwicach również manifestacja pod więzieniem, bo tak jak było to wspomniane, to jedna z tych takich właśnie bardziej dramatycznych manifestacji miała miejsce właśnie z udziałem mieszkańców Gliwic, a zwłaszcza studentów tamtejszej Politechniki. I później można powiedzieć, że przez cały maj w każdym kolejnym tygodniu mamy nową falę, zwykle zaczynającą się w poniedziałek kolejnych protestów. Myślę, że warto nawet taki krótki przegląd tutaj sobie zrobić, więc 6 maja to jest początek strajku właśnie na Politechnice Gliwickiej, później 8 maja do studentów krakowskich przyłączają się uczniowie szkół średnich. To jest dość masowy protest złamany po trzech dniach, ale mamy też kilka miejscowości w regionie. Wieliczka, Jaworzno i Chrzanów. Tam również dochodzi do strajków uczniowskich. 13 maja to są kolejne miejscowości, już nie będę wymieniał kolejnych kilka miejscowości województwa małopolskiego, gdzie uczniowie dołączają do strajku. Także pojedyncze strajki w szkołach na Śląsku, ale to jest też protest w między innymi w Poznaniu, już tutaj właśnie wspomniany, który na skutek manifestacji właśnie kończy się masowymi aresztowaniami. Tu właśnie mam konkretne dane, 633 osoby zostały aresztowane w Poznaniu, ale sam strajk trwa w kolejnych dwóch dniach, zostaje przerwany po takim bardzo osobistej prośbie rektora. To też jest charakterystyczne, że często rektorzy angażują się w negocjacje ze studentami, dążąc do przerwania protestu, obawiając się konsekwencji zarówno dla samych studentów, jak i dla całego systemu akademickiego w Polsce, bo przypomnijmy, że już 12 maja powstaje pierwszy projekt Rady Szkół Wyższych, która właśnie praktycznie miała znieść autonomię szkół wyższych. Ten pierwszy projekt jest bardzo radykalny. On przewiduje, że komisje dyscyplinarne mogły kierować studentów do obozów pracy przymusowej na wypadek właśnie angażowania się w tego typu działania polityczne, więc stąd taka reakcja też profesorów i władz uczelni. Również 13 maja dołącza się Wrocław, to jest Uniwersytet Politechnika, które wówczas są jedną uczelnią. 14 maja również wrocławscy uczniowie podejmują strajk. też kolejny ośrodek, to jest 16 maja, to jest Gdańsk, trzy szkoły wyższe na czele z Politechniką, ale także szkoły średnie w całym Trójmieście, czyli Gdańsk, Gdynia i Sopot. Kolejny ośrodek akademicki to jest Toruń 17 maja. Są tam też próby zdumione w zarodku strajku szkolnego. 20 maja to jest strajk pięciu uczelni warszawskich i również początek strajku Uniwersytetu i Politechniki w Łodzi. Również część szkół średnich w Łodzi się przyłącza, również na Pomorzu, w Wąbrzeźnie, w Grudziądzu, w Malborku, w Kartuzach, w wielu innych jeszcze miejscowościach są strajki szkół średnich. Także widzimy, że jest to fenomen ogólnopolski. Możemy zauważyć, że nie ma tak naprawdę tylko dwóch województw. Podobnie jak nie było manifestacji trzeciomajowych w dwóch województwach, lubelskie i białostockie. To jest jakiś fenomen, który trzeba wyjaśnić, dlaczego żadnych większych protestów akurat w tych województwach nie odnotowano. I podsumowując, na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, brakuje nam do pełnego obrazu tych licznych, a świadomie tak nie wymieniłem wszystkich miejscowości, ale chciałem pokazać, jak szeroki był to protest. Jeśli do tego dodamy, że w tym samym czasie mamy ponad 100 strajków robotniczych w całym kraju i częściowo w tych samych ośrodkach, na przykład bardzo duża część tych strajków to jest Łódź, a w Łodzi strajkują też studenci, to de facto mamy do czynienia z ogólnopolskim masowym protestem. Wracając do początku naszego spotkania, to na pewno jest jeden z polskich miesięcy. Jego skala jest większa od niektórych tych powszechnie pamiętanych. I to oczywiście nie jest przypadkowe, bo to jest też kulminacja napięcia politycznego wówczas w Polsce, związana też ze zbliżającym się referendum. Tak, referendum, które miało stworzyć, tak społeczeństwo wierzyło, możliwość wypowiedzenia własnej opinii. Wiemy, że tak się w pełni nie stało na skutek sfałszowania wyników referendum, ale Polacy czuli, że to jest ten moment, w którym mogą zabrać głos także poprzez takie otwarte protesty. I drugi element, i to jest właśnie chyba element, który będzie nam już bardzo trudno obecnie zbadać, bo nie mamy już świadków wydarzeń pośród nas. Mechanika tego protestu i pewne rozproszone informacje źródłowe, które posiadamy, wskazują, że to nie było działanie w pełni spontaniczne. Był to element spontanicznej solidarności z kolegami z innych ośrodków, ale na pewno były też elementy organizacji, koordynowania działań po to, żeby ten protest był bardziej skuteczny, żeby zmusić władzę do ustępstw, a takim najpowszechniejszym oczywiście żądaniem było zwolnienie aresztowanych koleżanek i kolegów. W jakim stopniu te kontakty narodziły się już we wspomnianym grudniu 1945 roku, bo wiemy już, że z Łodzi wysyłano na przykład emisariuszy do innych ośrodków akademickich, tak żeby też uzyskać pewne wsparcie, więc mamy tutaj trochę taką strefę naszej niewiedzy, jaki duży był stopień organizacji poza tą wielką falą i naprawdę wyjątkową tych protestów młodzieży. Ja bym jednak podkreślał ten wątek młodzieży, a nie samych studentów. To był protest skalą przerastający marzec 1968 roku. Myślę, że to warto podkreślać.
Dziękuję serdecznie za to przybliżenie całego obrazu wydarzeń w Polsce w skali szerszej, ogólnokrajowej. No i właśnie też to jest bardzo ciekawa kwestia, zresztą na osobną może jeszcze później na końcu dyskusję, dlaczego maj 1946 roku nie utrwalił się tak w tej pamięci historycznej Polaków, ale do tego jeszcze wrócimy. Teraz przechodzę do ostatniej części dzisiejszej debaty związane już z konsekwencjami tych wydarzeń, protestów, manifestacji, to jeszcze wrócę do Krakowa na moment, prosząc o doktora Węklara o przybliżenie tego procesu 12 w Krakowie i nie tylko efektu tego procesu, ale może w ogóle samej sytuacji w mieście, czy reakcji na co zostało, tak, po wydarzeniach majowych 1946 roku.
No właśnie, bo to jest tak, że aresztowanych, chwilowo zatrzymanych może do 1000, a później kilkaset zatrzymanych na dłużej. Większość była zwalniana po kilku dniach, po dwóch tygodniach. I z tej masy aresztowanych zaledwie 12 osobom komuniści byli w stanie postawić zarzuty. Wcześniej jeszcze, dodam, został aresztowany nie w trakcie wydarzeń, a później po niego przyszli ubecy Uwian Deszcz z Bratniej Pomocy Akademickiej. I kiedy tuż przed referendum premier Edward Osóbka-Morawski przyjechał do Krakowa, żeby jakoś stonować, uspokoić sytuację, to środowisko akademickie właściwie na nim wymusiło, żeby on z kolei wymusił na UB wypuszczenie tego Jana Deszcza, co się wtedy rzeczywiście stało. Natomiast tych 12 osób, częściowo już pan profesor o tym mówił, w większości studenci, ale są też osoby tak przypadkowo zgarnięte przez UB, jest 60-letni kapelusznik, który po mszy poszedł się napić z kolegami, a potem wrócił na rynek zobaczyć, co się dzieje. No i tak trafił w ręce UB. No i jest ten jeden żołnierz, może doprecyzuję, o co tutaj chodziło, Stanisław Honkisz. To jest na Podgórzu, po drugiej stronie Wisły. Tam była również uroczysta msza i harcerze podgórscy chcieli manifestacyjnie pójść do centrum Krakowa, no bo tam się coś działo. I wtedy przyjechały auta ubeckie ich zatrzymać. I kiedy te auta przyjeżdżały, to Stanisław Honkisz oddał strzał. I na 90% on oddał ten strzał ze swojej broni służbowej, żeby przestrzelić pistolet przed czyszczeniem do muru. Na 90%, bo nikt jakoś nie zwracał uwagi, że kiedy trafił już do więzienia świętego Michała Stanisław Honkisz, to w tym więzieniu mógł spotkać swojego młodszego brata, pseudonim Bawu, który tam był za działalność w podziemiu połakowskim, a który za chwilę będzie jednym z organizatorów od wewnątrz rozbicia więzienia świętego Michała, czyli największej akcji podziemia w Małopolsce. Prawda? Więc takie związki gdzieś tam były i można się nad tym też zastanowić. Ale generalnie ten proces 12 to jest proces tak samo jak proces poznański chociażby, gdzie jeszcze jest możliwa prawdziwa obrona, gdzie jeszcze kwiat palestry krakowskiej podejmuje się obronę i broni w sposób niezwykle wysublimowany, niezwykle efektowny. Jest tak, że po jednej z mów obrońcy rozlegają się oklaski i wtedy sędzia już każe opuścić publiczności salę. W Poznaniu jednym z adwokatów będzie Stanisław Hejmowski, ten sam, który będzie bronił po czerwcu 56 uczestników poznańskich zajść. I tak jak w Poznaniu po 56, tak tutaj w dużej mierze proces staje się oskarżeniem władz. Właśnie władz w tym przypadku utrudniających możliwość świętowania 3 maja. Świadkami w tym procesie byli ubecy albo milicjanci, ci, którzy aresztowali, zatrzymywali tych studentów. Oni pod pytaniami obrońców kompletnie się gubili. Oskarżenie nie było w stanie udowodnić, że ktoś należał do organizacji, miał broń, czy to na pewno on krzyczał, czy nie on krzyczał, co krzyczał, czy okrzyk "Niech żyje Mikołajczyk" jest okrzykiem antyrządowym, czy nie jest antyrządowym. Nie umiała oskarżenie udowodnić, że zakaz pochodów był znany i świadomy, bo ewidentnie nie był. Więc dowody właściwie były żadne i proces trochę był kompromitujący dla strony władzy, ale mimo to zapadły wyroki na ten najcięższy 5 lat więzienia dla Stanisława Honkisza, ale później w wyniku rewizji w drugiej instancji już sąd uznał, że do niczego tutaj nie doszło i został Honkisz zwolniony. I większość, to cała dwunastka właściwie zostanie zwolniona na początku 1947 roku, więc długo w tych więzieniach nie będą. W Poznaniu, jak już słyszeliśmy, po pół roku w zawieszeniu, więc to też nie są surowe wyniki. W Bydgoszczy uczestnicy włocławskich wydarzeń trochę ostrzej sądzeni, czy w Szczecinku, gdzie 5-6 lat były takie wyroki i co ciekawe, wyrok 5 lat bodajże, czy 6 otrzymał, to już tak tragikomicznie trochę brzmi, ale właściciel zakładu pogrzebowego, który przekazał demonstrantom drewnianą trumienkę, żeby z tą trumną mogli iść w pochodzie i za to dostał kilka lat więzienia. Natomiast w Krakowie oczywiście było oburzenie, szeroko bardzo komentowała prasa podziemna te wydarzenia, pisma Winowskie, Niepodległość, Orzeł Biały, zawyżając i liczbę rannych, i pisząc o licznych zabitych, których wiemy nie było. No ale jeżeli są plamy krwi, jeżeli na mieście ludzie rzucają kwiaty, słychać było te strzały, to było powszechne przekonanie, że to niemożliwe, żeby nikt nie zginął. Natomiast wiemy, że znowu ten Jan Deszcz, student medycyny, zrobił taki szybki obchód po ambulatoriach, prosektoriach, i zweryfikował, kto jest ranny, kto gdzie się leczy, czy gdzieś są jakieś ciała i w Krakowie najprawdopodobniej nikt nie zginął. Jakie mogły być jakby skutki dla świadomości społecznej, młodzieży tych wydarzeń? No to był pokaz, demonstracja siły, pokazanie, że władza nie cofnie się przed niczym. To się dzieje tuż na miesiąc przed referendum, trzy razy tak. Być może niektórych zniechęciło przed jakimkolwiek działaniem, a być może niektórych przekonało o tym, że nie należy upatrywać nadziei w działaniach politycznych, ale trzeba iść do lasu, trzeba strzelać. I zobaczymy, że właśnie maj, czerwiec to jest taki moment, kiedy całe grupy młodych Krakusów pójdą do lasu, do partyzantki, czy będą współtworzyć tę grupę, która stanie się kompanią krakowską zgrupowania Błyskawica i za chwilę rozbije więzienie Świętego Michała. Warto może zauważyć, że w całym tym procesie PSL bardzo stara się pokazać taką pozycję legalistyczną, że nie robi nic przeciwko władzy. Też PSL nie zaangażuje się jakoś mocno, szczególnie w obronę manifestantów, jakby chcąc się też odciąć od oskarżeń o ewentualne związki z podziemiem.
Dziękuję. Rzeczywiście, ale oprócz tych represji, konsekwencją też protestów w maju 1946 roku była akcja propagandowa władz, to się taka nagonka o charakterze inteligenckim wtedy. Już od razu skojarzyłem z rokiem 1968, a właśnie chciałem o to wszystkim między innymi zapytać pana doktora Kamińskiego o charakter tej nagonki i o to, czy można ją porównywać z tym marcem 1968 roku.
Tak, oczywiście, no, zwłaszcza technicznie ma dokładnie taki sam charakter, ponieważ składają się na nią różne rezolucje potępiające młodzież i studentów przyjmowane zarówno przez struktury polityczne, organizacje kontrolowane przez komunistów, jak i przede wszystkim uchwalane podczas wieców w zakładach pracy i ten mechanizm powtórzył się w marcu 1968 roku, plus ogromna nagonka prasowa, bo praca z jednej strony oczywiście skrupulatnie przedrukowuje te wszystkie akty potępienia i oczywiście znając nastroje robotników w tym czasie możemy mieć wątpliwości, czy one wyrażają rzeczywiste nastroje samych robotników. Natomiast no, oprócz tego jest cała bogata publicystyka, może bogata ilością, a nie treścią, ponieważ to, co jest charakterystyczne dla ówczesnej propagandy antystudenckiej, więc tu może byśmy widzieli różnicę, tak, że tutaj to nie jest w pełni ten wątek antyinteligencki. Tak? Nie ma ataku na profesorów, nie ma ataku generalnie na inteligencję, jest atak na młodzież ogólnie, a zwłaszcza na studentów, w którym wykorzystuje się też pewne elementy związane z pewnym, powiedziałbym, obrazem studentów jeszcze z lat 30., tak, bo są przypominane prawdziwe fakty, tak, o tym bojówkach skrajnej prawicy, tak, które doprowadzały wręcz do zamknięcia przed 39 rokiem czasowego, przynajmniej niektórych uczelni, właśnie ówczesnej wielkiej akcji antysemickiej, w którą zaangażowane było wiele środowisk, też studentów. Stąd na przykład bez tego kontekstu takie pojawiające się hasła, jak na przykład potępianie paniczyków spod znaki pałki i kastetu, tak? To jest właśnie odwołanie się do tego, co działo się na polskich uczelniach w latach 30., gdzie dochodziło po prostu do aktów przemocy. Natomiast dlaczego ta propaganda nie była bogata treścią? Dlatego, że zasadniczo odmieniano przymiotnik faszystowski na wszystkie możliwe sposoby, dodając tylko do niego, nawet tutaj przygotowałem sobie trochę cytatów, więc pisano o faszystowskich śmieciach, warchołach, faszystowskich bandytach, bojówkarzach, opryszkach, plugastwie, faszystowskich niedobitkach, awanturnikach i tak dalej. Tak więc jakby to była podstawowa obelga, jaką kierowano pod adresem studentów. Także różnicę bym widział rzeczywiście w jednak dość ścisłym ukierunkowaniu tej propagandy przeciwko młodym ludziom, a nie inteligencji jako całości. Natomiast co do formy, jest ona bardzo podobna, analogiczna co do treści, tak, bo ta treść oczywiście nie jest identyczna. Także no, z pewnością jest dużo podobieństw w tych obu kampaniach.
Tak, no tutaj właśnie był ten atak na faszystów, można powiedzieć, a w 68 znowu w cudzysłowie w uproszczeniu na syjonistów, więc tutaj ten inny obiekt, ale forma faktycznie widzimy chyba taką samą. No i właśnie oprócz tych kwestii związanych i z represjami bezpośrednimi wobec uczestników i tą akcją propagandową pozostają jeszcze konsekwencje związane z samą sytuacją szkół wyższych w Polsce i o przypomnienie tych konsekwencji poproszę profesora Wołoszyna.
Znaczy, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o kwestie polityki wobec szkół wyższych, czy wobec uniwersytetów, czy uczelni, to chyba 3 maja był tylko takim akceleratorem jedynie, bo już od początku właściwie przygotowywano się do przejęcia całego szkolnictwa, nie tylko szkół wyższych, przygotowano się do tak zwanej ofensywy ideologicznej w dziedzinie oświaty, chociaż tutaj inaczej były ustawione priorytety, bo przede wszystkim chodziło o to, żeby wzmocnić władzę, przejąć pełnię władzy i to stało się możliwe tak naprawdę dopiero po sfałszowanych wyborach 1947 roku. A i w tym momencie także komuniści przystąpili do pewnej ofensywy ideologicznej w oświacie, choć już wcześniej były pewne rozwiązania, chociażby wspomniana tutaj Rada Szkół Wyższych, która powstaje właśnie w 1946 roku. Pierwotny projekt wzbudza potężne protesty, o czym mówił już pan doktor, chociażby ta kwestia wysyłania, możliwości wysyłania studentów za kary dyscyplinarne do obozów pracy. Nie wiem, czy nawet nie pojawił się w pewnym momencie pomysł, żeby też objąć takimi sankcjami również profesurę wykładowców. Choć to zostało ostatecznie odrzucone, ale sama Rada Szkół Wyższych otrzymała pewną możliwość ingerowania w skład chociażby środowiska studenckiego, bowiem mogła powoływać komisje dyscyplinarne, które tutaj jakby w sposób ostateczny decydowały o losach, czy na przykład usunięciu studenta z uczelni, czy ewentualnie w zawieszeniu w prawach studenta za różne wykroczenia, w tym jak to ujęto, tym naruszeniem dyscypliny były chociażby wystąpienia o charakterze antydemokratycznym. To już była tylko kwestia interpretacji, co jest takim wystąpieniem, chociażby właśnie to, co się działo 3 maja, czy potem można było uznać za takie wystąpienie antydemokratyczne. Była także możliwość złożenia wykładowców i pozbawienie ich możliwości wykonywania zawodu, ale czy odsunięcie raczej od wykładania, ale tak naprawdę wszystko to, co się działo wokół szkolnictwa i rzeczywiste przejęcie szkolnictwa, ograniczenie autonomii, bo jakby w tych wszystkich kwestiach propagandowych, w tych wszystkich wystąpieniach chociażby i artykułach, czy też wystąpieniach na wiecach robotniczych, pojawiało się jedno podstawowe żądanie, to jest ograniczenie autonomii uczelni, pełna kontrola nad składem osobowym środowiska studenckiego i ewentualnie pojawiły się też wnioski o to, żeby przeprowadzić pewną selekcję i weryfikację w składzie pracowników i samych wykładowców uczelni. To jakby te działania zostały potem swój taki efekt uzyskały w postaci chociażby decyzji dotyczących polityki rekrutacyjnej. Ona się zaczyna tak naprawdę 1947 rok, to są te pierwsze jakby decyzje, pierwsze bezpośrednie instrukcje, choć już wcześniej są pewne pomysły. Już jest rok 1941, kiedy pojawia się możliwość zastrzeżenia chociażby niektórych miejsc do decyzji bezpośrednio ministra oświaty. Potem pojawiają się pewne pomysły, żeby najpierw w szkołach średnich, potem dopiero na studiach, żeby jednak młodzież przyjmować, przede wszystkim młodzież robotniczą, właśnie w miejsce tych paniczyków, jak pisano. No, właśnie ma być młodzież robotnicza, młodzież chłopska. I te decyzje, już później konkretne instrukcje, nigdy, które nie przyjmą jakby w postaci konkretnych dekretów czy aktów prawnych, tylko raczej instrukcji Ministerstwa Oświaty, potem Ministerstwa Nauki i Szkół Wyższych w postaci konkretnych, ile ma być miejsc zarezerwowanych dla studentów pochodzących z rodzin robotniczych i chłopskich, tam zdecydowano, że do 75% wszystkich miejsc na uczelniach. Udało się co prawda 62% w roku 51, ale kolejna rzecz to jest jakby ograniczenie właśnie autonomii uczelni. I to jest wydany w październiku 1947 roku dekret o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego, który jakby jeszcze bardziej zwiększa nacisk władz centralnych, przede wszystkim Ministerstwa Oświaty, na same uczelnie poprzez zabranie jakby uczelniom możliwości decydowania w polityce personalnej, chociażby kwestia, kto powołuje rektora. Tutaj rektora powoływał prezydent Krajowej Rady Narodowej na wniosek Ministerstwa Oświaty spośród kandydatów przedstawionych mu przez to ciało wyborcze każdej z uczelni. Poza tym także tutaj, jeżeli chodzi o też wybory dziekanów, były pod kontrolą ministra, mógł odwołać też wybór dziekana dokonany przez radę danego wydziału. I tak naprawdę wszystkie organy władzy uczelni od Senatu poprzez Rady Wydziałów zostały sprowadzone tylko do takich czysto funkcjonalnych rzeczy. Rektor tak naprawdę w pełni kontrolowany przez ministerstwo stał się centralnym organem władzy na uczelni. I tutaj też bardzo ważne było to, że ten dekret z 1947 roku spowodował, że większość uczelni prywatnych została zlikwidowana. W tym momencie poza, tak naprawdę pozostała tylko jeden Katolicki Uniwersytet Lubelski jako uczelnia niepubliczna. Także można powiedzieć, że w pewien sposób, o ile nie przyspieszyły, to jakby jeszcze większą uwagę wydarzenia 3 maja pozwoliły rządzącym zwrócić właśnie na środowiska studenckie i w ogóle na środowisko akademickie i przyspieszyć być może pracę nad ograniczeniem autonomii uczelni i przyspieszyć pracę nad zmianą składu środowiska studenckiego, czyli wyeliminowanie tych warstw, które dla komunistów były z góry traktowane jako te warstwy wrogie, potencjalnie wrogie, i zastąpienie ich osobami, które w przyszłości miały być, czy miały stać się tą nową ludową inteligencją, jakby realizującą pod kontrolą cele narzucone z góry.
Tak, no właśnie, to chyba nie ulega wątpliwości, że komuniści po prostu planowali to prowadzenie tych zmian na uczelniach wyższych w swoim czasie, zgodnie z tą słynną taktyką salami stopniowego opanowywania władzy i kontroli nad społeczeństwem. Ale widać, że te wydarzenia z 3 maja 1946 roku były chyba doskonałym pretekstem, bo tak tutaj sobie przypominam, że już następnego dnia, 4 maja 1946 roku, się zebrał sekretariat KCPPR, to kierownik tego organu Roman Zambrowski stwierdził, że trzeba zaprowadzić porządek na uniwersytetach, więc ten impuls, ten pretekst był bardzo dobry do tego, żeby właśnie do tych działań przystąpić. I tu taka refleksja mi się nasuwa, rzeczywiście, no chociażby ten nacisk na pochodzenie robotnicze i chłopskie, to też jest jakaś kolejna zbieżność z rokiem 68, gdzie podobnie właśnie reagowano przez prowadzenie punktów za pochodzenie. W zasadzie w ten sposób omówiliśmy i genezę, i przebieg, i konsekwencje wydarzeń z maja 1946 roku, tych protestów młodzieżowych, studenckich. Natomiast nasunęło mi się w trakcie jeszcze to jedno pytanie, które można do wszystkich skierować panów, czyli to pytanie, dlaczego maj 1946 roku jest zapomnianym polskim miesiącem, że nie funkcjonuje na równi z innymi miesiącami w tym naszym katalogu polskich miesięcy. Dlaczego tak się stało?
Wydaje mi się, że to możemy rozumieć przez jakby pewne mechanizmy pamięci społecznej i w jakimś sensie on się wydarzył po prostu za wcześnie. Zaraz potem mamy ważny punkt kulminacyjny, który katalizuje emocje społeczne, czyli sfałszowane referendum. Tak, to jakby jest coś, co pozostało po 1946 roku przede wszystkim w pamięci społecznej. To jest pamięć o referendum. A zaraz potem zaczyna się stalinizm, który no jakby przyćmiewa to, co dzieje się wcześniej. Nie ma żadnego środowiska, które by się zorganizowało, które by niosło tą pamięć. Tak? Po tych wszystkich późniejszych, od 1956 roku, licząc protestach, są jakieś grupy, które przypominają i pamiętają, a to środowisko studenckie zostało dość skutecznie spacyfikowane, rozbite. I nawet jak niektórzy ludzie, tak jak Jan Deszcz, tak, on kończy w końcu studia, tak, zostaje lekarzem, funkcjonują powiedzmy, nawet w jakiejś powiedzmy elicie na poziomie Krakowa. Oni nie są w stanie tą historią zainteresować. Ale przede wszystkim właśnie to odcięcie takie pamięciowe poprzez bardziej dramatyczne wydarzenia, które dzieją się później, to sprawia, że to trochę znika, ale zaczyna wracać. Pamiętajmy, że pierwsze publikacje o zwłaszcza krakowskim wymiarze 3 maja 1946 roku, to są lata 80. i wówczas właśnie ci świadkowie wydarzeń, przynajmniej w Krakowie, się ujawniają i przekazują swoje relacje, jak nawet jakieś dokumenty, które służą pierwszym badaniom. Także no, moja odpowiedź jest taka, że to, że później przed stalinizm, to sprawiło, że to jakby zostało wyparte ze świadomości społecznej.
Coś jeszcze panowie do dodać?
Dla Jana Deszcza też ważne były wydarzenia października 56, które trochę przyćmiły. Jakby w październiku coś się udało z takim przekonaniem. 3 maja 46 roku nic się nie udało, w październiku się udało. I październik dla wielu ludzi z późniejszej opozycji będzie takim doświadczeniem formującym. Była taka książka o październiku, pierwszy wyłom, prawda, teraz się zaczęło. I utrwali się taka trochę uproszczona, linearna wersja, że mamy te polskie miesiące właśnie 56, 68, 70, 76, aż do sierpnia 80, czy nawet czerwca 89. Także to się zaczęło od pierwszego wyłomu w październiku, no bo wcześniej był ten najgorszy moment stalinowski, a 3 maja jest... Po 3 maju jest gorzej jeszcze, tak, bo przychodzi to apogeum stalinizmu i trochę ten 3 maja jest traktowany jako końcówka jeszcze takich raczej środowisk relacji akowskich, a od 56 to jest początek już tego, co będzie jakoś tam doprowadzać do kolejnych polskich miesięcy i dalszych przemian.
Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, może taką uzupełniającą, bo większość polskich miesięcy, czy to październik 56, czy potem grudzień 70, łącznie z marcem 68, czy też powiedzmy sobie sierpień 80, one przynoszą także zmianę systemową, w tym sensie zmianę na szczytach władzy. A 46 rok tak naprawdę tej zmiany nie przyniósł ze sobą. Nie ma zmiany w KC, nie przychodzi nowy sekretarz, nic się nie dzieje. Więc to też jakby powoduje, że te wydarzenia mogą słabiej się utrwać. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Też rok 56 czy 68 czy potem ma swój rezonans również poza granicami państwa polskiego. No tak. Tego nie ma w 1946 roku, bo jeszcze nie ma, powiedzmy sobie, audycji Radia Wolna Europa, nie ma jeszcze dziennikarzy, którzy by tutaj z zachodu przyjeżdżali i relacjonowali to, co się dzieje na bieżąco. Więc to też jakby jest kolejny element tego zapominania o tych wydarzeniach. Może, nie wiem, czy to ma znaczenie, ale wydaje mi się też, że jeżeli coś przestaje być nagłośnione, bo nawet 1968 rok, bo odwracając tutaj do prasy nawet, czy do propagandy wokół tego, wszystko zmierzało do tego, żeby wygłuszyć te relacje, żeby one były tylko potępienie, a potem cisza.
No tak, ale rzeczywiście po roku 46, jeśli chodzi, mówimy o sytuacji opinii międzynarodowej, to co się przebiło poza Polskę, no to i co też przyćmiło nie tylko maj, 3 maja, w ogóle wydarzenia majowe, ale też referendum z 30 czerwca, no to był pogrom w Kielcach 4 lipca 1946 roku i chyba w cieniu tego pogromu rzeczywiście te wydarzenia wtedy zginęły. No mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza debata pozwoliła, żeby jednak trochę przypomnieć ten zapomniany polski miesiąc. Może będzie jakimś impulsem do tego, żeby go na większą skalę przypomnieć i nie tylko, żeby się przebić z tym tematem zarówno w publikacjach popularnych, jak i w edukacji, bo rzeczywiście no, maja 1946 roku no, nie ma w tym podstawie programowej, podczas gdy te inne polskie miesiące są, więc mam nadzieję, że to przyniesie też i taki efekt, że przy okazji 80. rocznicy będzie o tym mowa jakaś, przynajmniej w tych mediach, które zajmują się popularyzacją historii. Chciałem podziękować panom za uczestnictwo w dzisiejszej, bardzo myślę, interesującej debacie na ten temat i dziękuję państwu za obecność.